Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Czy w świecie serialowym trwa moda na adaptację książek? Chyba tak. Coraz więcej powieści, biografii jest przerabianych na język serialowy, jest brany na warsztat przez twórców seriali. Czasami to są wierne ekranizacje, a czasami tylko luźne inspiracje. I dzisiaj kilka z najnowszych propozycji właśnie adaptacji serialowych książek Państwu przedstawimy i polecimy.
Będą to seriale z różnych gatunków, bardzo różne opowieści. Łączy je tylko właściwie to, że premierę miały w tym roku oraz właśnie, tak jak mówiłaś, to, że ich inspiracją do nich były jakieś książki, jakieś powieści, jakieś historie. Rzeczywiście jest tak, że te czytanie książki przed serialem albo czytanie książki po serialu potrafi trochę namieszać w tym odbiorze zarówno jednego otworu, jak i drugiego, ale o tym porozmawiamy już za chwilę.
Ja tylko chciałam dodać, że wokół adaptacji serialowych potrafią wybuchnąć naprawdę poważne spory, tak jak to miało na przykład miejsce przy premierze serialu Wiedźmin. Czasami pisarze stają się nawet zakładnikami serialu i wydaje mi się, że to właśnie spotkało serię książek potem przerobionych na serial Gry o Tron, a czasami jest tak jak z Margaret Atwood, to znaczy na fali popularności serialu pisarka zdecydowała się dopisać dalszą część swojej opowieści podręcznej. Ciekawe, czy którąś z adaptacji serialowych, które dzisiaj przedstawimy, czeka taki los. No i niektóre z nich nadają się na pewno na kontynuację, ale zaczynajmy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
To wiem na pewno, to serial produkcji HBO, który jest już dostępny na tej platformie, a jest bazowany na powieści Wally'ego Lambda pod tym samym tytułem. W serialu właściwie jedną z takich najważniejszych największych zalet tego serialu jest główna rola, a właściwie dwie główne role i obie grane przez Marka Ruffalo. Chodzi o bliźniaków, dwóch chłopców, dwóch mężczyzn, których historię w tym serialu poznajemy. Rodzą się, mimo że są bliźniakami, w dwóch różnych latach. Jeden rodzi się 31 stycznia jednego roku, 4 minuty przed północą, drugi kilka minut po północy. Początek serialu jest bardzo porażający, gdy jeden z bliźniaków w 1990 roku w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie i niepokojem, który tam panuje, decyduje publicznie w bibliotece publicznej odciąć sobie rękę. Nie wiem, czy to jest dobry początek serialu.
To jest na pewno początek dosyć spektakularny i taki przeszywający, ale wydaje mi się, że nie oddający reszty tej opowieści, bo Derek Cian France, czyli reżyser, showrunner serialu, stworzył taką bardzo intymną, kameralną, ale też dramatyczną opowieść, to wiem na pewno. Mi się ten serial kojarzył z filmem Manchester by the Sea, kojarzył mi się z serialem The Affair, nawet trochę z filmem Co gryzie Gilberta Grape'a. To jest taka rodzinna opowieść, rodzinna historia opowiadająca o poświęceniu, miłości, relacjach, ale też kolejnych dramatach, które dotykają naszego głównego bohatera, czyli Dominika Birceya, i z których jakoś on musi się ciągle i stale podnosić. No, wydaje mi się, że Mark Ruffalo w tych dwóch rolach, Dominika i Tomasa, a też w trzeciej roli, bo jest jednocześnie producentem wykonawczym tego serialu, no, wykonał jakąś niesamowitą robotę. Że dla mnie ta rola, pomimo tego, że mam zastrzeżenia do serialu i nie uważam go za serial, który będzie, nie wiem, moim top 10 najlepszych seriali z 2020 roku, to ta rola zasługuje dla mnie naprawdę na nagrody. Po prostu dajmy mu tą Emmy, dajmy mu Złotego Globa i przestańmy oglądać seriale z głównymi rolami męskimi, bo Mark Ruffalo pozamiatał.
jeszcze z inspiracji filmowo-serialowych, to myślę, że dla tych z Państwa, którym podobał się, albo których poruszył film Blue Valentine z Michelle Williams i Ryanem Goslingiem, który prezentuje rozpadający się związek, to to jest film tego samego twórcy, co właśnie tutaj tego serialu, to wiem na pewno. No, rzeczywiście ten serial ma jakieś braki. Ja też mam rzeczy, do których mogłabym się przyczepić, ale dawno żaden serial nie zostawił mnie w takim smutku, dygocie i w takim poczuciu, że obejrzałam wielką falę nieszczęść opowiedzianą tak, że naprawdę złapał mnie ten serial za serce, że poruszył mnie w bardzo wielu momentach i cała ta opowieść, cała ta historia jest ciekawa, chociaż ma swoje braki. Ja też zawsze cenię, kiedy w serialach i w ogóle w popkulturze jest poruszony temat kryzysu zdrowia psychicznego, choroby psychicznej, który jest traktowany serio jako duży dramat, a nie jako jakaś anegdota albo wątek poboczny. Tutaj właśnie brat, bliźniak Dominika, czyli Tomas, cierpi na schizofrenię paranoidalną. Te sceny, kiedy jest jakby Mark Ruffalo jest w podwójnej roli na ekranie, które musiały być bardzo trudne do kręcenia. Naprawdę, jak on to zrobił, że jest tak przekonujący, że jest tak poruszający, że te rozmowy jego z samym sobą są pełne emocji. Ja polecam też Państwu obejrzenie chociaż zdjęć takich na wstępie, bo zdjęcia, gdzie jako Tomas Mark Ruffalo jest zadbanym, szczupłym mężczyzną ogolonym, który widać, że jakby jakoś się trzyma, a obok już po pierwszym spojrzeniu możemy wiedzieć, że jako Tomas jest kimś, kto jest trochę grubszy, wyraźnie smutniejszy, inaczej ubrany, inaczej uczesany, zupełnie inną aurę wokół siebie roztacza. Nawet to widać na zdjęciach. No, ja uważam, że wszystkie te Złote Globy Emmy muszą trafić do Marka Ruffalo. I właściwie się z tego cieszę. Mam nadzieję, że on zgarnie te najważniejsze statuetki, bo to jest jednak wyjątkowy serial.
Też naturalnie po obejrzeniu tego serialu pojawiają się pytania i refleksje o własne relacje z rodziną, o zaangażowanie w nie, o poświęcenie. I to są na pewno pytania warte odpowiedzenia. Mnie ten serial momentami męczył, momentami był troszkę za prosty. Jest też dosyć taki snujący się. To jest tylko 6 odcinków, ale miałam poczucie oglądania snuja. Takiego historii, która ciągnie i niewiele się w niej w gruncie rzeczy wydarza.
Wiesz, ta historia mogła równie dobrze być napisana przez Elizabeth Strout. Dla mnie to jest ten typ narracji. Że
masz rację.
Dziwię się, że to nie ona napisała tę książkę. I myślę, że to jest pytanie, czy ktoś lubi ten typ narracji. Bo to jest zabieg zamierzony.
I to jest trochę właśnie moje nawiązanie do The Affair, czyli do historii rodzinnej, w której w gruncie rzeczy dzieje się po prostu życie bez jakichś wielkich wydarzeń, wielkiej narracji, wielkiej opowieści. Jeszcze na koniec chciałam dodać, bo myśmy tak się rozpływamy nad tym Ruffalo, a tam jednak świetne aktorki grają na drugim planie. Bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam Mrs. Fletcher, czyli Catherine Hahn, no i Juliette Lewis. Ruffalo ma bardzo fantastyczne partnerki.
To wiem na pewno. Serial dostępny, już pierwszy odcinek jest dostępny na HBO Go. W każdy poniedziałek będzie dostępny na HBO i właśnie na platformie HBO Go. Ja myślę, że my polecamy ten serial.
Tak, polecamy go zdecydowanie. Myślę, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek znajdą się fanki i fani tego serialu.
A teraz przechodzimy do apokalipsy. A teraz czas na premierę, która miała być gorącą premierą tego roku. To serial bazujący na książce Jacka Dukaja, Starość Axolotla. Jacek Dukaj jest też producentem wykonawczym tego serialu, a serial to Kierunek Noc, dostępny na Netflixie. Historia jest dość prosta. Poznajemy grupę pasażerów samolotu, którzy uciekają przed słońcem, ponieważ słońce z bliżej nieokreślonych powodów doprowadza do śmierci setek tysięcy, milionów, miliardów ludzi na Ziemi. Pasażerowie, pilot lecą zawsze tam, gdzie jest ciemno, gdzie jest noc i tak okrążają Ziemię.
Kierunek Noc jest tym serialem, który ze swoim literackim pierwowzorem nie ma zbyt wiele wspólnego. Na temat ten i na tematy bardziej filozoficzno-pandemiczne rozmawiałyśmy z Jackiem Dukajem dosłownie kilka tygodni temu. Bardzo polecamy, można znaleźć ten nasz podcast, tą naszą audycję w aplikacji Radia Tok FM i na tokfm.pl. Serial nie ma zbyt wiele wspólnego z książką. To jest wyłącznie wycinek, fragment, właściwie kilka zdań z książki, które zainspirowały Tomka Bagińskiego i Jacka Dukaja do wymyślenia na nowo historii, która jest thrillerem. Wyprodukował ją Jason George, którego możemy kojarzyć z takich produkcji jak Blacklist, Scandal, Vice, reżyserował też Narcos. Oddział belgijski Netflixa zrobił serial i cały serial i w produkcji, i w obsadzie przypomina Wielką Wieżę Babel, jest złożony z ludzi różnej narodowości, z różnych kultur, którzy się razem spotkali i tuż przed pandemią zdążyli wyprodukować tam właśnie ten serial.
Na pokładzie są Belgowie, jest Polak, jest Turek, jest Rosjanka, jest Włoch, więc rzeczywiście z każdej strony świata mamy bohaterów. Historia jest prosta, powtarzalna. Ogląda się to tak, jak takie filmy katastroficzne, które ogląda się z takim napięciem, kiedy boi się, że teraz zastrzelą naszego ulubionego bohatera. Bardzo prosta historia. Bardzo nieskomplikowana, też taka, muszę przyznać, prosta rozrywka.
Tak, rzeczywiście jakieś mieszane uczucia budzi we mnie ten serial. Na pewno właśnie, jak powiedziałaś, trzyma w napięciu, są te cliffhangery, ale oprócz nich właściwie jest trochę przewidywalny. Trochę przewidywalnie są skonstruowane te postaci, które reprezentują tam nam różne postawy wobec kryzysu, wobec apokalipsy, które się znajdują, w obliczu której się znajdują. Też to, że są przez cały pierwszy sezon, podejrzewam, że będą kolejne, ale przez cały pierwszy sezon są zamknięci praktycznie w samolocie przez cały czas, to też robi swoje. Więc rzeczywiście mam wrażenie, że opinie na temat tego serialu są bardzo mieszane i od takich skrajnie złych i krytycznych, szczególnie chyba ze strony fanów Jacka Dukaja, którzy oczekiwali tej drugiej warstwy, którą zazwyczaj książki Jacka Dukaja mają, takiej filozoficznej, psychologicznej, dokąd zmierzamy i tak dalej. Tego tutaj na pewno nie ma. No, finał sezonu jest taki, że mnie zaskoczył chyba i że po ostatnim odcinku miałam potrzebę tego, żeby czekać i oczekiwać na kolejny sezon. Natomiast rozumiem też rozczarowanie tym serialem.
Starość Aksolotla, czyli ta powieść Jacka Dukaja, na której podstawie jest ten serial, jest dużo ciekawsza moim zdaniem. Jest tam dużo więcej wątków, rzeczy do przemyślenia, dużo więcej interesujących do opowiedzenia historii. Jak pytałyśmy o to Jacka Dukaja, dlaczego tak jest ta historia okrojona i właściwie są bohaterowie, których w książce nie ma, po prostu odpowiedział nam, że fundusze nie pozwalały, aby na przykład roboty, które są w Starości Aksolotla, przenieść na mały ekran. I to było dla mnie duże rozczarowanie, bo czytając tę książkę, miałam wrażenie, że tutaj jest potencjał na coś naprawdę niezwykłego, naprawdę ciekawego. Wyszło jak wyszło, chociaż myślę, że z przyjemnością można obejrzeć jako taką właśnie czystą rozrywkę bez drugiego dna historię o małym miasteczku zamkniętym w samolocie, które próbuje się ocalić.
Ja bardzo też doceniam to, że to jest serial europejski. I to widać. Widać te różnice. Ona być może jest trudna do wypowiedzenia, ale czuć, że to nie jest amerykański blockbuster, że on nie jest zrobiony według amerykańskich standardów, tego, że ciągle musi być nasz widz, widzka pobudzony, że musimy mu dawać kolejne bodźce. Ten serial w ogóle nie jest przebodźcowany. Jest taki właśnie powolny, kroczy dalej, pomimo tego, że właśnie co chwilę się tam jednak ta sytuacja trochę zmienia i trochę nas zaskakuje. Ja myślę, że to jest odskocznia dla wszystkich, którzy są zmęczeni tymi wszystkimi amerykańskimi serialami.
Czyli podsumowując, można, ale nie trzeba. Kierunek noc. Do zobaczenia na Netflixie.
Nie wiem, jak to się wydarzyło, że przeżyłyśmy prawie 2 miesiące bez opowiedzenia Państwu i sobie o serialu, o którym będziemy mówiły teraz. Chodzi o serial Unorthodox Netflix. To jest miniserial. Miał swoją premierę w marcu i zrobił na nas spore wrażenie. I dopiero teraz jakoś tak się złożyło, że o nim rozmawiamy. To jest serial inspirowany książką biograficzną Deborah Feldman, która była oparta na jej wspomnieniach z młodości, z dzieciństwa, które spędziła w bardzo specyficznym miejscu, w Williamsburgu na Brooklynie, we wspólnocie ortodoksyjnych Żydów Satmar. Książkę właśnie Deborah Feldman wydała poradnia K.
Jest to książka niezwykła, ponieważ jest to opowieść od przejścia z hasyckiej społeczności, z bardzo konserwatywnej, zamkniętej, wykluczonej, do właściwie takiego uwolnienia się i rozpoczęcia życia na nowo. Ja przeczytałam najpierw książkę, zanim obejrzałam serial, i książka zrobiła na mnie niezwykłe wrażenie. W serialu, mimo że Deborah Feldman brała udział w pracach nad tą produkcją, jest tak, że ta historia, kiedy jeszcze główna bohaterka jest w tej wspólnocie, jest bardzo podobna do historii Feldman, ale kiedy już ją opuszcza, jest zupełnie nową narracją. Tutaj chociażby imię głównej bohaterki, czyli Esti, jest inne. I byłam rozczarowana w pewnym sensie serialem, że nie oddaje tak dokładnie tego, co jest w książce, bo w książce są różnego rodzaju sceny, które przeniesione na mały ekran zrobiłyby ogromne wrażenie. Na przykład jest tam wielka scena palenia peruk, bo kobiety hasydki po wyjściu za mąż nie ukrywają swoje włosy. Zwykle gołą się na łyso, noszą albo peruki, albo noszą takie specjalne chusty, czepki, to bardzo zależy od wspólnoty i od tego, co wybierze kobieta. I jest tam scena wielkiego palenia peruk w związku z wydarzeniami w tej książce, które miało miejsce, bo ona jest, to jest no, historia prawdziwa, i żałowałam, że tego na przykład w serialu nie ma. Mimo że serial jest bardzo dobrze zrobiony, nie jest tak rozdzierający jak opowieść Deborah Feldman.
No jeśli Kierunek noc był inspirowany starością Axolotla, to samo można powiedzieć o Unorthodox i o książce Deborah Feldman. Nieortodoksyjna ekranizacja. Znaczy bierze scenografię z książki, jakiś punkt wyjścia, ale idzie dalej. Tak troszkę, pewnie nie powiem tego precyzyjnie, ale serial sięga dalej w przyszłość niż książka, ale powraca treścią do książki właśnie w retrospekcjach. Ja się nie zgodzę z tobą, że on wtedy jest bliski książce, bo też widzę kilka bardzo charakterystycznych i ważnych różnic. Pamiętam, że ty też zwracałaś na to uwagę.
Jest bliższy niż ta przyszłość, bo przyszłość jest w ogóle odcięta, a tam są pewne wydarzenia, które się pokrywają z tym, co się działo w książce. Siłą rzeczy nie pokazane jest wszystko, co w książce, ale też nie chciałabym, żeby było tak, że w związku z tym, że nie jest tak bliski książce, to znaczy, że nie jest wartościowy, bo ten serial jest wyjątkowy na wielu poziomach. Po pierwsze, historia jest niezwykła. Po drugie, Netflix zrobił serial w języku jidysz o społeczności, która nie jest często bohaterem, bohaterką popkultury. I opowiada o niej nie w sposób bajkowy, ale w sposób, jaki ona często dla jej członkiń i członków jest, czyli sposób, w jakiś sposób opresyjny, w jakiś sposób duszący, dławiący, zamykający. I to jest moim zdaniem ogromna wartość tego serialu, że hasydzi tak pokazani w tak popularnym dziele jak Unorthodox jeszcze chyba nie byli.
Na Netflixie można znaleźć produkcje na temat właśnie ortodoksyjnych wspólnot żydowskich, takich jak serial fabularny Schitzel czy dokumentalny Jeden z nas, ale one chyba rzeczywiście nie były tak popularne jak Unorthodox, bo to był serial, który w pewnym momencie oglądali wszyscy. Ja mam do niego kilka zarzutów. Przede wszystkim nie lubię tej jego takiej takiego happy endu, tej prostoty, która wypływa z tego, jak ta historia jest pokazana. Też jak czytałam książkę, ja to zrobiłam w odwrotnej kolejności niż ty, to znaczy najpierw obejrzałam serial, a potem przeczytałam książkę i po przeczytaniu książki zauważyłam właśnie to nieścisłości, niedociągnięcia w tym serialu, to co mi się nie podobało. Książka jest bardziej zniuansowana, w książce też osoby, które może inaczej, w książce wydawało mi się, że jest dużo więcej sympatycznych bohaterów. Serial pokazuje dwa światy, Williamsburg, hasycki Williamsburg i berlińską ostoję wolności. No to miasto w tym serialu jest przepiękne. Berlin jest po prostu najwspanialszym miejscem na świecie, gdzie nawet bycie bezdomnym jest całkiem atrakcyjne, gdzie wchodzisz po kawę i od razu znajdujesz przyjaciół, że tamta wersja tej berlińskiej opowieści Esti wydawała mi się zbyt prosta i zbyt grubymi nićmi szyta w wielu momentach. A prawdziwe pytania, prawdziwe rozterki, jakieś prawdziwe życie zostało zawarte bardziej w książce.
Chociażby to, że twórcy stracili możliwość bardzo ciekawego zabiegu. Ojciec głównej bohaterki w książce jest, no ma jakąś chorobę psychiczną albo jest niedorozwinięty, to nie jest do końca powiedziane, ponieważ nikt nie został zdiagnozowany w związku z tym, że zostało uznane, że to, co jest z nim nie tak, jest wynikiem kary boskiej. W serialu twórcy poszli w jakiś sposób na łatwiznę, to znaczy jej ojciec tam jest alkoholikiem. Jest to bardziej powszechna i mniej stabilizowana choroba niż właśnie choroba psychiczna. Wątek matki, która jest lesbijką w książce, nie jest taką pozytywną bohaterką jak w serialu. W serialu jest taką właściwie stłamszoną postacią, która uciekła i która zawsze kochała córkę i zawsze jej chciała, tylko społeczność jej nie pozwoliła. W książce jest bardziej tak, że ona po prostu ją porzuciła i w pewien sposób ułożyła sobie życie na nowo, nie pamiętając o tej córce, nie pamiętając o Deborze Feldman, co jest bardziej rozrywające i mniej pasuje do takiego właśnie bardzo hollywoodzkiego happy endu, który spotykamy w tym serialu, bo nawet ten przytup na końcu jest taki bardzo jak z komedii romantycznych.
No, dobre porównanie. Jednocześnie cały czas mam w głowie to pytanie, jak to się stało, że serial niemiecki, też europejski, bo jego reżyserką jest Niemka, Maria Schrader, zdobył taką popularność? Bo on rzeczywiście trzymał się mocno w tym top 10 najczęściej, najchętniej oglądanych seriali przez dłuższy czas. I głównie kobiety go sobie polecają. To jest moja obserwacja. To jest serial na pewno o emancypacji, o dorastaniu, o jakiejś sile ducha, o mówieniu własnym głosem i to tak na wielu poziomach można ten głos rozumieć. Natomiast wszystkim, którym się spodobał serial i którzy już go widzieli, po stokroć polecamy książkę, która jest, i chyba możemy tutaj obie powiedzieć o tym i się zgodzić, że jest lepsza po prostu.
Tak, tu się zgadzamy. Ale też myślę, że ten serial ma taką bardzo uniwersalną myśl w sobie zawartą, taki uniwersalny przekaz opresyjności religii i opresyjności konserwatywnych systemów religijnych. I można to odnieść, no może nie w tak radykalny sposób, ale do sytuacji w wielu miejscach i w wielu krajach. Unorthodox, do zobaczenia na Netflixie. Spisek przeciwko Ameryce to serial, który można obejrzeć na platformie HBO Go. Jest inspirowany, jest ekranizacją książki Philipa Rotha pod tym samym tytułem. Mamy 1940 rok. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrywa Charles Lindbergh. Franklin Delano Roosevelt przegrywa. Lindbergh to lotnik, bohater, który nie ma problemu z nawiązaniem przyjaznych stosunków z Adolfem Hitlerem. Jego rząd z dnia na dzień coraz bardziej angażuje się w relacje z faszystowskimi Niemcami i mamy w tym serialu taki zabieg, że z jednej strony obserwujemy wielką politykę, którą w jakiś sposób główni bohaterowie są połączeni, oraz życie zwykłej rodziny, w tym przypadku zwykłej żydowskiej rodziny, i patrzymy, jak z wzmacnianiem się nastrojów antysemickich i faszystowskich w Stanach Zjednoczonych ich życie się zmienia.
Powieść Filipa Rota napisana jest bardziej z perspektywy chłopca, narratora powieści, którego w serialu obserwujemy jako jednego z członków rodziny i, tak jak powiedziała, śledzimy historię tej żydowskiej rodziny, która mierzy się z takim coraz bardziej dusznym amerykańskim nastrojem, z coraz bardziej ostrymi, nieprzychylnymi spojrzeniami w kierunku Żydów ze strony reszty społeczności, gdzie cały czas czuć w tym political fiction taki dreszcz nadchodzącej zagłady, nadchodzącej apokalipsy, nadchodzącego niebezpieczeństwa. I obserwujemy też w Spisku przeciwko Ameryce różne postawy wobec tego totalitarnego ustroju, który się wokół naszych głównych bohaterów zaciska. I tak jak mamy rodzinę, pokazaną rodzinę, do której należy Evelyn Finkel, czyli taka starsza kobieta, która szuka miłości, grają świetnie Winona Ryder.
Starsza kobieta, to wszyscy myślą o 70-latce.
Daj
Winonie Ryder to, że 70-latką nie jest.
Nie, chciałam to jakoś powiedzieć dobrze, ale mi nie wyszło.
Najstarsza siostra.
Miałam chęć przekazać to, że ona... czuje się w pewien sposób, przez to, że nie założyła rodziny, przez to, że nie ma dzieci, czuje się w pewien sposób wykluczona i gorsza. Na przykład od swojej siostry, którą gra Zoe Kazan, która zresztą jest świetną postacią, jedną z najlepszych w tym serialu. No i właśnie Evelyn, czyli Winona Ryder, znajduje tą miłość w rabinie, którego gra John Turturro. Rabinie, który zaczyna flirtować z nową władzą, który na początku, kiedy dopiero zaczyna się, rodzi się w Stanach Zjednoczonych antysemityzm, rodzi się taki ruch pronazistowski, zaczyna z nim flirtować. Zaczyna go trochę też
usprawiedliwiać, bronić.
Uprawamacniać. Tak.
I Winona Ryder w to wchodzi, jest taką wierną żoną przy mężu, właściwie taką postacią, która jest zachwycona wszystkim, co robi jej partner życiowy. Jeszcze dodatkowo jest rabinem, więc tej społeczności ma bardzo duży posłuch. Ona jest bardzo dumna, że jest w związku z tak wpływowym, mądrym, starszym mężczyzną. Łącznie z tym, że w pewnym momencie jest scena, w którym tańczy z Goebbelsem.
I potem ta scena zostaje sfilmowana, bo to jest przyjęcie u prezydenta. Scena ta zostaje sfilmowana i też wykorzystana w celach propagandowych. W ogóle już to powtarzałam w jednej z naszych rozmów, ale jestem pod wrażeniem tych momentów, w których główni bohaterowie, szczególnie ci nastawieni negatywnie do Lindenberga, ci, którzy obawiają się tego, że Stany Zjednoczone powtórzą scenariusz europejski, czyli Herman i jego żona Elizabeth, to są wyjątkowe sceny, kiedy oni chodzą do kina. Tam wyświetlane są kroniki z tego właśnie, co dzieje się w danym czasie w Europie. Widać pogromy, widać to, jak Żydzi są atakowani, jak są traktowani, jak są wypędzani, jak... I widać jasno, jak ten scenariusz idzie. Widać jasno, do czego zmierzamy. To znaczy zmierzamy prostą drogą do Holokaustu. I oni siedzą w kinie w Stanach Zjednoczonych i mają poczucie, że za chwilę to samo czeka ich. To jest niesamowicie przejmujące. Ten serial, który stworzył w ogóle David Simon, czyli twórca The Wire, jednego z takich legendarnych i założycielskich też dla mnie seriali, jest z jednej strony bardzo mocnym political fiction, z drugiej strony jest świetnie zrobionym serialem, bo i i zdjęcia, i scenografia, i stroje, to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie, ale też wydaje mi się, że jest jednak głosem zabranym w odpowiednim momencie. Jest głosem zabranym w momencie, w którym to populiści dochodzą do władzy, kiedy to coraz częściej ujawniają się bardzo radykalne nastroje i w których łatwo jest ulec propagandzie czy fake newsom. Myślę, bo ten serial również o tym jest.
Myślę, że to jest taki serial, którego można nazwać Years and Years, czyli ten rok za rokiem w wersji wstecz, czyli taka fantazja na temat tego, co się mogło wydarzyć albo co by było, gdyby patrząc wstecz, a jednocześnie bardzo współczesny i bardzo aktualny. My już go polecałyśmy w naszym zestawieniu seriali politycznych. To zestawienie jest do znalezienia na stronie tok.fm.pl, tak jak i inne nasze audycje. Ten serial bardzo polecamy.
Obie się pod tym podpisujemy. Spisek przeciwko Ameryce do obejrzenia na HBO Go.
Bardzo dziękujemy, zapraszamy na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tam dużo więcej dyskusji z fanami, fankami seriali, więcej seriali do polecenia, szczególnie tych, które już nie mieszczą się w naszej audycji i podcaście. Zapraszamy też na nasz Instagram Szkoda Czasu na Złe Seriale. Można też do nas pisać seriale@tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Do usłyszenia za tydzień.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.